Ból.
Bólu, bólu się boisz się i mówiłeś, że po swoim tacie masz bardzo nisko.
Tato widział nóż
i że już go bolało, już był ranny.
Był ranny, tak. Więc ja mam bardzo podobnie. Mama miała bardzo wysoki próg, a ja mam bardzo niski. Prawie, że taki, że matko, matko, że już boli. W ogóle nie rozumiem, jak można nienawidzieć artysty. Można nie chcieć go słuchać. Tyle kanałów, tyle możliwości przekręcenia tej gałki, wciśnięcia guzika.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj naprawdę z wielką, wielką radością przedstawiam gościa, którym jest Michał Bajor. Witam, Michale.
Moniko, serdecznie Cię witam i pozdrawiam też Państwa.
Michał, będziemy oczywiście rozmawiać o Twojej płycie, najnowszej płycie, która sprawiła mi wielką przyjemność, kiedy słuchałam piosenki i Państwu też gorąco polecam. Będziemy mówili o tej płycie, która jest w jakiś sposób wyjątkowa ze względu na to, że są tam dużo Twoich i kompozycji, i Twoich tekstów.
Pierwszy raz w życiu.
Więc jest najbardziej, można powiedzieć, osobista.
Jeśli chodzi o teksty, na pewno.
Tak.
Tak.
I myślę, że też jest osobista, bo ona jest, powiedziałabym, że taka najbardziej chyba naturalna, taka jest, tak się naturalnie wchodzi, kiedy się jej słucha. I ty oczywiście, przygotowując się do naszej rozmowy, to czytałam różne wywiady i ty mówisz, że ty stałeś się spokojniejszy z wiekiem, z doświadczeniami, które masz, również dramatycznymi, śmierć rodziców. I ta płyta jest właśnie też w jakiś sposób odzwierciedleniem tego twojego stanu.
Tak.
Momentu w życiu.
Też, ale szczególnie to, co mówisz, chcę też spunktować wyżej jeszcze, żeby nie wyszło na to, że ona jest tylko smutna.
Nie, wynajmniej.
Tam jest też sporo piosenek bardzo pogodnych, a nawet żartobliwych. Niemniej, tak, dobrze odczytałaś, że kiedy pisałem te swoje teksty szczególnie, albo szukałem do muzyki tekstów, to rzeczywiście raczej tutaj jakaś taka melancholia. Ładnie powiedziała Kaja, która jest tak ze mną między innymi przy, bo też jest jeszcze pani Irena Santor, ale cudowna. Natomiast Kaja ładnie powiedziała, strasznie to zapamiętam, że ta piosenka jest tkliwa, akurat ta. Mm-hmm. I coś takiego jest, że te piosenki moje, mojego autorstwa są tkliwe. Mm-hmm. Mówię o tekście.
O tekście.
O tekście, tak.
Chociaż właśnie można powiedzieć, znaleźć piosenki, które są
pogodniejsze,
tak. Pogodniejsze, czy właśnie zabawne, czy też takie nawet z pewną satyrą, tak jak Kasa, Kasa, Kasa.
Na przykład, tak.
Też, na co zwróciłam uwagę, takie dwie piosenki, które najbardziej akurat mi się wybiły w pamięć, czyli tytułowa piosenka.
Tatkliwa właśnie.
Tak, tatkliwa właśnie. I druga piosenka, która i ona ma pewną w sobie tęsknotę, cień nadziei.
Czyli
jest piosenka, która jest, zaczyna się od nie. Z miłością, że już tyle razy to serce przeżyło jakieś rozczarowanie. Już wie, że to...
Nie pozwalam na tę miłość.
Pozwalam na tę miłość, ale to jest nie. To jakby coś nie 4 razy, a właściwie z nie pozwalam to prawie 5 razy. Jest bardzo dobitnie powiedziane. I tam jest jakieś zamknięcie już, że już właściwie na tej jakieś, na pewne rzeczy, pewne emocje, no już jest za późno, więc...
Za późno albo już się na nie nie liczy.
Albo się na nie nie liczy, tak, bo one obiektywnie mogą być, a my już...
Gdzieś za rogiem, może jak tak się mówi, że tam gdzie za rogiem może coś czeka.
Podobno, że miłość przychodzi wtedy, kiedy się przestanie na nią czekać.
Ale ja też myślę, że w momencie, kiedy człowiek w jakimś sensie już będąc kiedyś młodym, to cudowny okres, i dojrzałym, potem wykochuje się w jakimś momencie, już to się staje, no mimo wszystko, nie chcę powiedzieć, że rutyną, ale każde kolejne uczucie jest porównywane chyba do tego pierwszego. Przynajmniej w moim przypadku na pewno tak. Bo i tak jak obserwuję ludzi, tak jak oglądam filmy, tak jak mam przyjaciół, czy patrzę na młodzież nawet, która przeżywa już kolejną na przykład swoją miłość, tak, swoje zauroczenie, to ciągle jest to porównanie do pierwszego razu. Do pierwszego, ja już nie mówię nawet o erotyce tylko, tak, ale w ogóle mówię o uczuciach, o tym takim nieprawdopodobnym właśnie zakochaniu, które jest jedyne i pamięta się go, jeśli ono oczywiście jest prawdziwe, jeżeli ono tak, jest takie, jakie potem możemy wspominać, bo są też brutalne zakochania, są też zakochania szalenie chwilowe i potem się wydawało, że to było zakochanie. Tak. No niemniej to takie prawdziwe, jeżeli jest, ja tak sądzę, i patrząc się, nie aż tak z twojego doświadczenia, ale w ogóle patrząc, obserwując świat już tyle lat, skończyłem 65 lat, więc to już jest wiek PESEL-owy nie tylko, ale też i doświadczeniowy, że to jest rzeczywiście coś takiego, że pytani jesteśmy my. Ty też tak, powinieneś tak, tak, publiczną. Nie? Jesteśmy ciągle podpytywani, no a co z tą miłością, a co z miłością. I sobie tak myślę, kurczę, rzeczywiście, przepraszam za kurczę, ale że myślę sobie, no to było fajne. Ja nie mówię, że nie, albo nie mówię, że okej, okay, pa, ale było. Ja teraz lubię patrzeć na ludzi zakochanych.
Ja mam rzeczywiście bardzo podobnie, chociaż obserwuję i tutaj moimi gośćmi były też twoje aktorki, czy twoje koleżanki.
Mojego pokolenia. Popeli,
tak, pokolenie, które jakieś związki parę lat temu pozaczynały, więc jest to stąd jakby, są osoby, które są na to otwarte, albo też im się tak zdarza. Natomiast twoja właśnie ta piosenka o tym, że nie pozwoli się na tą miłość, bardzo kojarzy mi się z takim opowiadaniem Iwaszkiewicza, Nowa miłość. To jest na dwóch czy trzech kartkach opisane poprzez dzwonek do drzwi i patrzenie na bukiet róż. I ten dzwonek, który się do tych drzwi przychodzi i narrator, czyli jakby Iwaszkiewicz, jest to w pierwszej osobie, który już sobie przez między jednym, a drugim, trzecim, czwartym dzwonkiem wyobraża sobie scenariusz tego, jak to będzie przebiegało, patrząc na te róże, które są, już zaczynają być za bardzo rozkwitnięte, zaraz te płatki.
Rutyna jednak trochę?
Rutyna, czy też przyzwyczajenie, czy też no, pewna jakaś taka nostalgia, która już nie pozwoli, że na pewne rzeczy jest za późno, że właśnie no, znowu będzie to samo, tak? Nawet jeżeli inaczej, to będzie to samo.
Tak jest. Takie też miałam chyba skojarzenie. Wiesz, że tak jest, też chyba, tak myślę sobie z przyjaźniami, bo czasami patrząc właśnie na młodsze pokolenie artystów, które widzę, że koleguje się. Trochę jest inne to kolegowanie teraz w branży artystycznej, bo jest straszny pęd. Są menedżerowie, są wytwórnie. No mówię na przykład o środowisku artystycznym, tym śpiewanym, ale i aktorskim pewnie też. Ja pamiętam za moich czasów, ja myślę, że i jak wspominasz swoje młode przyjaźnie, te pierwsze przyjaźnie też są na całe życie często. A te już później, mówisz, że były tu też panie na przykład, prawda, które, czy artystki, które nawiązały nowy układ partnerski, to nigdy już nie będzie według mnie takiej więzi, którą będziemy ciągnęli, wspominali jako coś, co było najbardziej wartościowe i najbardziej nasze. Coś takiego jest. Ja nie wiem, z czego to wynika.
Wiem. Jeżeli przyjaźń, to na pewno tak. Ja też straciłam takiego przyjaciela niedawno, którym 40 kilka lat był mi bardzo, bardzo, no, jak mój brat. I to trudne. I już wiem, że rzeczywiście to jest takie nadpowiedzenie, że w pewnym wieku już jest, za starym na nowe przyjaźnie. I rzeczywiście można mieć z kimś bliską
relację.
Jak najbardziej, tak. I tą bliską relację, ale już nie można się odnieść tak na przykład do jakichś wspomnień. Ale też nie ma, wiesz co, nie ma też wspomnień jakichś wspólnych.
Tak,
czegoś takiego, że można to jest, i to jest jakąś siłą, że no im starsi jesteśmy, no to tym mniej tego, co przed nami, a więcej tych zasobów, które mamy za sobą. I w tym momencie taka osoba, z którą możemy to powspominać, to jest coś naszego.
Tak, zostało jeszcze kilka przystanków, ale już kilka.
Już kilka, tak właśnie powtarzasz w wiadach. A chcę, mówimy o przyjaźniach. Nie wiem, czy pamiętasz, jak my się poznaliśmy?
Jadąc dzisiaj, chciałem bardzo sobie przypomnieć i wydawało mi się, że znam cię od zawsze. I wiem, Dlaczego?
Dawno się bardzo poznaliśmy. Było to jakieś przyjęcie w domu u Doroty Stalińskiej.
Mogło tak być.
I to było jakoś...
Na Chomiczówce
tak,
pewnie.
Tak, jakaś połowa lat 80.
Tak. O, popatrz, to pięknie, że mi przypomniałaś.
Więc tam się poznaliśmy, a potem już wielokrotnie się widywaliśmy. Pamiętam, jak byłam też we Wrocławiu pracowałam, a ty miałeś koncert we Wrocławiu na festiwalu piosenki aktorskiej. Tak, i wtedy Brela śpiewałeś.
Tak, oj, piękne te festiwale były rzeczywiście, fantastyczne.
A kiedy przestał istnieć ten...
On w pewnym momencie zaczął ewoluować. Nie będę oceniał, bo to jest, wiadomo, że on istnieje. On jest prowadzony w tej chwili z inną werwą. Zapraszani są goście z całego świata. Nie zawsze według mnie oni reprezentują ten nurt piosenki literackiej czy tam aktorskiej, ale może tak miało być, że też miał ewoluować w stronę różnorodności. Ja od wielu lat nie występuję, jak i większość z tych moich koleżanek, kolegów, którzy wtedy brali udział. On się po prostu zmienił. Zmieniła się obsada decydentów, zmieniła się obsada też artystów i na pewno jest lubiany przez wrocławian, jak był. Mhm. Ale jest inny.
Jest inny.
On istnieje, tylko już faktem jest, że w ogóle telewizja, jakakolwiek by nie była, mówię w ogóle o wszelkich telewizjach i publicznych, i komercyjnych, już nie ma recitali, typu recitali, tak. Nie ma już takich jakby wydarzeń, które są filmowane, bo czas się strasznie skurczył. Ja to akurat tego nie lubię, bym wolał, żeby ten czas się troszkę taki, nie że uspokoił, bo to też się już nie da przy dzisiejszej pstrokatości i tej iluminacji, ale już nie ma czasu na takie, że siądziemy i przez trzy kwadranse skupimy się na kimś jednym, kto śpiewa.
Tak.
Nie, ktoś nawet ostatnio powiedział z zagranicznych obserwatorów, takich krytyków, że niedługo piosenki będą po 10 sekundach musiały się już zmieniać, albo będą mogły trwać tylko 10 sekund, bo wszystko jest takie.
Tak.
Wszystko jest tak, jak po prostu...
Ale zobacz, że w radiu, w którym piosenka, która na przykład ma wybrzmiewać do końca i te ostatnie nuty są ważne,
ucinane.
Już jest ucinane, wchodzi w to reklama na twardo. Tak, i to jest...
Nigdy nie wiesz, zaproszony będąc do telewizji, jakiejkolwiek, czy piosenka, która ma puentę, nie zostanie ucięta, bo w tym momencie z tyłu są gotowane pierogi, które trzeba jednak wypunktować na końcu. I koniec, no. W każdej telewizji.
No, w każdej. Tutaj możemy rozmawiać długo i nic nie będzie wycięte. Skoro zaczęliśmy o wspomnień, wrócimy na pewno do płyty na koniec i też chciałabym, żebyś o swoich koncertach powiedział i też trochę Państwa zaprosił na nie. Wspomnienia. 73 rok.
Zielona Góra i Sopot.
Zielona Góra.
I Sopot, to było
Sopot,
jednego,
tak, tak.
To było w 3 miesiącach.
Ale pamiętam tą Zieloną Górę i tą zabawną piosenkę.
Siemionowna.
Siemionowna. I chłopca, rudego chłopca z fryzurą na pazia. I taki teledysk, gdzie chodziłeś, a tam wokół ciebie tyle tamtych dzieci, tak modelki chodziły. I było to bardzo, no, z ogromnym wdziękiem. I dostałaś tam nagrodę, o której mówiłeś, że była jakaś to była kamera, a ciebie nigdy jakiś techniczny.
Dwie nagrody. Jedna to była nagroda publiczności, jedna nagroda była dziennikarzy. Jedna nagroda była jurorów. W sumie chyba 3 nagrody wtedy.
Trzy w takim razie, tak.
Na pewno dziennikarzy, która jest strasznie ważną nagrodą, chyba ją 2 albo 3-krotnie w życiu dostałem, bo chyba we Wrocławiu, na pewno w Sopocie i na pewno dostałem jeszcze nagrodę dziennikarzy na jeszcze jednym festiwalu. No nieistotne. Natomiast ta Zielona Góra była fantastyczna, bo ja byłem tak kompletnie nieświadomy niczego, kompletnie niczego. Ja,
dziecko, no.
Dzisiaj 16-latkowie mają dzieci. Natomiast myśmy wtedy byli kompletnymi dziećmi. Ja miałem nawet niespełna 16 lat, ukrywano to, bo nie wolno było przed 16 jeszcze. Ja na szczęście kończyłem w trakcie festiwalu 16. Jeszcze z mamą pojechałem, pamiętam, na ten festiwal, a do Sopotu z bratem i z mamą. Więc to było szalenie zabawne, bo wszyscy byli ode mnie starsi. No trochę chociaż.
Tak.
Wszyscy byli ode
tak.
mnie
starsi. I ty mówiłeś też w jednym z wywiadów, że gdzie dziennikarz zapytał się, czy dziennikarka, już nie pamiętam, bo teraz dużo przeczytałam tych wywiadów z tobą, że czy ci starsi tak się zachowywali, że tu jakoś poczuli oddech młodego talentu.
Żeby się trochę bać,
a to mówisz, że cię traktowali jako takie dziecko i że się trzeba się zaopiekować nawet czasami. Tak.
Było to bardzo fajne, bardzo fajne. Pamiętam, że jeszcze czytam jakieś, no wiadomo, że jakichś kłopotów zdrowotnych na szczęście nie miałem, więc nie mieli co mi dawać tabletek, czy tam jakieś maści na przeziębienie.
Tak.
Ale wiem, że Bardzo byli życzliwi. Bardzo byli życzliwi. Stąd teraz tylu wieloletnia z wieloma z nich wciąż, mimo że pokoleniowo starszymi, jak Irena Santor.
No i właśnie piękny duet i piosenka Drzewka, tak?
Ja myślę, że pani Irena no bo prosiła, żeby mówić do niej po imieniu, jestem bardzo szczęśliwy, że spotkała mnie taki zaszczyt. Irena powiedziała, że robi to oczywiście z przyjaźni artystycznej, jakieś tam dla mnie, my sobie czasami rozmawiałem przez telefon, jeszcze zanim ta płyta, od wielu, wielu lat. Lubię słuchać, jak ona radzi, jak ocenia świat.
Pięknie mówi, piękna
płaszczyzna. Pięknie mówi. I powiedziała, że też bardzo się ucieszyła, że to Młynarskiego tekst, dlatego że Agata ten tekst tam gdzieś tam podpowiedziała.
Agata Młynarska, która była naszym gościem i którą pozdrawiamy.
Serdecznie, tak jest, Agato. I okazało się, że to jeden z nielicznych tekstów Wojciecha Młynarskiego, do którego nie ma muzyki. Więc udało mi się, nigdy bym nie przypuszczał, że będę mógł do mojego mistrza, z którym tyle nagrałem płyt, i tyle przeżyłem fantastycznych sytuacji od Brela, od Opola jeszcze, kiedy on podszedł do mnie, miałem 16-17 lat. Nie dostałem żadnej nagrody, Wojnowska wtedy zagarnęła cały festiwal. Zaproście mnie do stołu, było takim wydarzeniem, no tak, że nie było co zbierać po prostu. I podszedł do mnie, bo on był w jury. Ja byłem wtedy też w konkursie, brałem udział w tym koncercie co Elżbieta Wojnowska i powiedział: nie dostałeś nagrody, ale będę cię obserwował, Rudy, bo jesteś inny. Będę cię obserwował, bo jesteś inny. I to się zamieniło w takie obserwowanie, że kiedy dostałem się do Teatru Ateneum na czwartym roku studiów po Szkole Teatralnej, dzisiaj Akademii Teatralnej w Warszawie, to on mnie wyłuskał z zespołu i bardzo mocno tam mnie dociskał smakowo, scenicznie, ubraniowo, wykonawczo. Pod każdym względem. No taki drugi tato w sumie. Bo mój tata aktor, tak, był aktorem, wprawdzie lalkowym, ale też i dramatycznym. Natomiast ten Wojciech taką był drugą osobą, takim no więcej niż pedagogiem. Na pewno takim właśnie bardzo bliskim mi, choć był często też dla mnie niedobry.
Srogi nabywał.
Srogi, tak. Srogi, a szczególnie jak miał swoje też własne kłopoty, o którym wiemy wszyscy. I on w tych swoich momentach był czasami niesprawiedliwy, a potem taki był skruszony. Jak przychodził lepszy czas i przypominało mu się, że był niesprawiedliwy na przykład. Ale to też dawało coś, bo nie głaskał. Jak głaskał Młynarski, to już był naprawdę ogromny komplement. To już, no nie, to nie był komplement, to już była prawda. Jak pogłaskał Młynarski, to już było naprawdę. Rzadko głaskał, rzadko głaskał.
Ale tobie się zdarzało.
Zdarzało mi się, zdarzało mi się, ale też bardzo często on siadał i punktował pewne rzeczy, że jest tak dobrze, albo tak nie jest najlepiej, albo zastanów się, nigdy nie kazał. Natomiast bywały też momenty, i te były wspaniałe, jak na przykład czytał moją konferansjerkę, którą mu zaniosłem do jakichś francuskich piosenek, które on mi wybrał, a ja sobie wymyśliłem, czytając książki o tych artystach, żeby coś powiedzieć ze sceny do mojej publiczności, o ich życiorysie. Potem to czytał, mówi, wiesz, sam bym lepiej nie napisał. No to takiego komplementu dostać. Także dzisiaj może by tak, może nie krzyczał na mnie o te moje autorskie teksty.
teksty są tutaj wszystkie bardzo dobre. Też wróciłam do filmów, w których grałeś. I miałam takie poczucie, że zacząłeś i Agnieszki Holland, i nie udało mi się tego filmu Klakier, pamiętałam.
On przemknął.
Przemknął, ale nie mogłam go znaleźć właśnie. Kondratiuka też, no, swoisty, jak ktoś lubi Kondratiuka, to
moich dwóch przecież.
Tak, tak. I przypomniałam sobie też właśnie filmy tak chronologicznie, takie, gdzie już byłeś. No właściwie no, tam taka rola razem z bratem, no, pierwszoplanowa.
Filipa Bajona.
Tak, Filipa Bajona. Film dość, znaczy piękne zdjęcia, film dość specyficzny.
Literacki bardzo.
Tak. Literacki, tak, i no, trochę symbolizmu, trochę tam jakichś rzeczy takich no, surrealistycznie też poprowadzonych.
Niebywała obsada.
I nieprawdopodobna
nawet w epizodach. Czyżewska, Cholubek, Boże, tak. Łomnicki.
Łomnicki, tak.
Drugoplanowy. Tam, tak. Nieprawdopodobna obsada.
Nieprawdopodobna, tak.
Kwiat.
Ale powiem ci, że rolą, na której, którą zrobiłeś na mnie największe wrażenie,
ciekawe,
byłam jeszcze w kinie wtedy na tym. I aż mnie, wiesz, tak, że pamiętam, fizycznie to odczułam. To był film Medium, gdzie grałeś rolę drugoplanową.
Razem z Kajtkiem Kowalskim.
Tak. No ale tam też była obsada nieprawdopodobna.
Też ogromna, cudowna.
Jest to, no, proszę to taki... Państwa, bardzo polecam zresztą obydwa filmy, o których mówię, i też można też twój występ i ten teledysk z Zielonej Góry też zobaczyć. Więc to Państwu polecam, bo oglądałam. Medium, pierwszy polski film okultystyczny, jak dzisiaj jest.
I zdobył sporo nagród na świecie.
Sporo, tak.
Po Toronto,
pięknie
tak
nakręcone, piękne zdjęcia. Jacek Koprowicz. Połowa lat 80., czyli trochę takie zgrzebne były wtedy filmy, a tutaj ten obrazek jest piękny, wysmakowany. I mimo że horror, no to... No to też
niby nie thriller bardziej, tak.
No, thriller, ale jednak jest tam takie okultystyczne rzeczy, tak. I ty tam grasz rzeczywiście, mimo że to jest, no nie jest to pierwszoplanowa rola i też jest bardzo dużo, ale spora. Tam się zdecydowanie na pierwszy plan, chociaż nawet jest takie ujęcie, że jesteś w drugim planie i słyszysz słowo morderstwo. I tak twarz ci zamiera i tak widać, że po prostu jesteś tak napięty i to się udziela. Mówię, że w kinie, wiesz, to jest jakby duża... No, radzę Państwu ten film zobaczyć i Michała w tym filmie, chociaż wszyscy aktorzy, ale ty swoją grą nawet tam przebiłeś się, nawet, nie wiem, posuwającą się na krześle okultystycznie panią Dąbkowską, która jeździ, i to miała być taka scena najmocniejsza. Jest tam Grażyna Szapołowska,
Zelnik,
sceny miłosne. Jerzy Sztur.
No. Tak jest, Piotrek Machalica.
Tak, więc to rzeczywiście film, ale
wcześniej
jesteś
był
młody.
Żebrowski i też mordercza rola. Wcześniej był w Biały Dzień.
Ach, tak.
Też w obsadzie jakiejś nieprawdopodobnej, od Teresy Budzisz, Maciubki
tak,
w epizodzie.
Tak.
Po przecież Radziwiłowicza, który na końcu się pokazuje jako ten, za którym gonię, żeby go zabić. I nie zabijam w rezultacie. Czasy PPS-u jeszcze, ho, przedwojenne. Tak. Także to niesamowite kino.
Ale to był taki historyczny, bo te dwa to są, wiesz, lata 30.
No tak.
I tutaj już najpierw nosisz tam, znaczy subtelnie nosisz ten znaczek ze swastyką.
Ale...
No to jest, co pod się dzieje,
ja
w
muszę, tak, ja muszę ci powiedzieć i Państwu, że przez te role niektóre tych takich czarnych, tak zwanych charakterów...
No właśnie, charakterów, chciałam powiedzieć, tak.
To jest, nie wiem, dlaczego oni tak nie widzieli, ci reżyserzy, łącznie z Neronem Kawalerowicza.
No właśnie.
Że pamiętam... Kiedyś Ola Stokłosa, Janusza Stokłosy żona, moja sąsiadka z osiedla, gdzie mieszkamy pod Warszawą, opowiadała, że miała, ma zresztą, bo ta pani jest, miała taką panią, która jej pomaga w domu, i ona mówi, ja się go boję, mówi, ja się go boję, ja go nie lubię, bo on jest taki morderczy, mówi, i jeszcze czasami oficerów gra jakichś niemieckich, tam miałem chyba jakiś epizod jeszcze, coś jakiś był hitlerowiec, pamiętam, jeszcze tak włosy miałem zaczesane do tyłu, no i potem jak już mnie poznała, mówi, Boże, jak to zupełnie inny człowiek, mówi.
No ale ty pięknie tak... robisz to, ta, wiesz, takie to zimne spojrzenie, pokaż Państwu. No, i jak się nie bać?
A takiego. Nic z tego nie ma, nic z tego nie ma, proszę Państwa, we mnie, naprawdę. Chyba, że mi ktoś bardzo naciśnie na odcisk.
Naciśnie, no bo ale ty mówisz, że bywałeś cholerykiem, że czasami,
bywam,
tak.
Bywam też czasami jeszcze.
Ale że już złagodniałeś, powiedziałeś.
Złagodniałem, nauczyłem się, że jak cię trochę widzą, tak cię piszą, i trzeba pamiętać o tym, że jednakowoż osoba, która jest osobą rozpoznawalną, powinna leciutko się... wstrzymywać z okazywaniem swoich jakichkolwiek odczuć. Mówię w miejscach publicznych, bo tak naprawdę ludzie chcą nas widzieć takimi, jakie oni nas chcieliby widzieć. Czyli jasnymi, uśmiechniętymi, bez problemów, że jednak powinno się... I to nie jest żadna hipokryzja czy podlizywanie się. Ja wolę, jak ktoś powie w domu, widziałem w sklepie Bajora, uśmiechnął się, a niż widziałem Bajora, był cały zasępiony i zarozumiały.
Tak, ale też wiesz co, nie myślę, żeby to była jakaś specjalna minoderia, ale... Cóż, jednak kosztuje, czyli kosztuje. Wiesz, kosztuje, bo to jeżeli nosisz w sobie smutek, przechodzisz przez żałobę, no, nawet zwykłe, mniejsze rozczarowania, a musisz wyjść i z uśmiechem odpowiadać na uśmiech, co prawda, to też trochę nam
pomaga,
bo ten uśmiech też nas leczy trochę, ten uśmiech, który nam ktoś daje.
Nauczyłem się przez to, że mój repertuar wcześniejszy był repertuarem bardzo dramatycznym. Tak. Plus, jak mówisz, filmy, plus jakieś role jeszcze w telewizji, w teatrze.
No i śpiewałeś Brela, to też...
Śpiewałem
to też...
Brela, śpiewałem tego Młynarskiego i Koftę i różne... No Kofta akurat był bardziej poetycki w sensie takich tych, tak. tej jego poezji. Natomiast... czy Marek Grechuta. Natomiast rzeczywiście... Gdzieś mogłem się jawić, jeszcze widziany na ulicy, jako nawet w swoich myślach, jako osoba taka, nie wiem, pomnikowa w cudzysłowie, to w jakimś momencie zacząłem się nad tym zastanawiać, że warto, warto trochę zelżeć mimikę twarzy, nawet będąc w swoich myślach, bo jednak no, to są osoby, które patrzą na mnie i nie powinienem być taki sam jak właśnie w telewizji czy w filmie. Dla mnie to jest akurat fajne, że ja się, nie wiem, Michnikowski, z którym grałem w filmie z Zofią Mrozowską, cudowni artyści, u Sławka Idziaka i z Małgosią Zajączkowską, pamiętam, że wydawało mi się, zanim go poznałem, że on będzie cały czas się chichrał. Tak cudowny komik.
Tak.
Nie, on był bardzo poważny, to było dla mnie zaskoczenie. I odwrotnie właśnie. Prawda?
Też on też czasami bawił właśnie tym swoim smutkiem.
Smutkiem, takim melancholią.
Tak, pomidory mu zaprowadził.
Tak, dokładnie. Także to coś jest fajnego takiego. A miałem kolegę na roku, Marka Robaczewskiego, który był ha, 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 hi, 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 a na scenie był dramatyczny. Mhm. Także to jest, nie zawsze to tak jest, jak sobie człowiek myśli. No, tak jak słyszę w jakimś wywiadzie Żmijewskiego kolegi, że go łapią na ulicy i pytają o lekarstwo.
Tak. Przez na dobre i na złe.
Że myślą, że on jest świetnie w tym obeznany. Nas trochę tak, dla to ta sąsiadka, pani, która pomagała Oli Stokłosowej, uznawała, że ja taki muszę być w życiu. Morderczy.
Chociaż, no tak, a chociaż to też na ogół te role, które tak już potem identyfikują się, jest trudno z nich wyjść. No najlepiej się udało chyba Januszowi Gajosowi wyjść z Janka Kosa.
Tak. Annie Seniuk. Też się udało
tak,
z 40-latka.
Tak.
Już ale... Świętej Pamięci Kobycińskiemu nie.
Nie, nie.
A im się udało.
Tak.
Mikulskiemu w swoim czasie też się nie udało.
Nie.
Natomiast rzeczywiście, czy Gajos, czy Ania Seniuk, to tytany. Udało im się wskoczyć w wielkie, piękne role i teatralne, i filmowe. No, ja na szczęście zagrałem Nerona już w późnym wieku swojego życia, w cudzysłowie późnym, ale już nie musiałem mieć żadnych odskoczeń, zresztą był to ostatni mój film. Nie dostałem żadnych
No właśnie, i wiesz, i to jest, bo też trochę tłumaczysz, bo dla mnie ta płyta mi się najbardziej podoba z wszystkich twoich, chociaż bardzo lubiłam, jak piszesz taką piosenkę Chciałbym, taką trochę krotofilną.
Jacka Rubika.
Tak. I to też właśnie bardzo aktorsko. Kiedy śpiewałeś Brela, czy takie właśnie jakieś dramatyczne rzeczy, twoja ekspresja budziła mój niepokój. Znaczy, bardzo na mnie oddziaływałeś, ale nie było to oddziaływanie takie, że chcę po to sięgać.
Tak.
Ale bardzo mi brakowało twoich ról filmowych. Ty powiedziałeś, że gdzieś trochę sobie posypałeś też głowę popiołem, że trochę odmawiałeś, trochę byłeś tak. skoncentrowany na
estradzie. Już się powtarzam w tych filmach. Nie wiem, tutaj jakoś głośno o tym powiedziałem i powiedziano, tak, to będziesz pauzował.
Mm-hmm.
To będziesz pauzował. Jak ta aktorka w ciąży, co? Jak jest w ciąży, to potem przez 10 lat nie gra, bo wszyscy mówią, że jest w ciąży.
No tak.
To jest coś bardzo ciekawego. Albo ktoś wyjedzie za granicę. Ja rozmawiałem z jakąś, pamiętam, od castingu dziewczyną. Ja mówię sobie, co to jest, że ja po tym Neronie nie dostałem żadnej roli? Wiesz, ja byłem przy paru rozmowach na twój temat, do ewentualnie jakiejś roli, tak. to ciągle padało, on jest w Ameryce.
O, no tak.
Rzeczywiście się chwaliłem gdzieś tam, w cudzysłowie tak. chwaliłem, że jestem, że wyjechałem, że byłem parę miesięcy, że coś tam, że to... I to się ubzdurało, że mnie nie ma.
Mm-hmm.
A potem wróciłem, ta piosenka wybuchła
tak,
bardzo.
Tak.
Jak się mówi, wybuchła czy
wybuchła? Wybuchła chyba, tak.
Może i tak wybuchła. Ta piosenka wybuchła z tak straszną mocą po tym festiwalu sopockim w 1986 roku, że zabrała mi już całe moje życie w sensie zdecydowania się, że będę jednak pieśniarzem, o, ja tak bardziej siebie nazywam. Chyba będę chciał na płycie mieć napisane pieśniarz i aktor.
Na płycie
aktor,
rozumiem,
piosenka.
Nie płycie takiej, tylko tej ostatecznej płycie, którą każdy z nas...
Aktor i pieśniarz, to mi się podoba.
Mm-hmm.
I pieśniarz, tak, chyba tak mi się podoba. Mm. Piosenkarz, nie, bo piosenkarz to jest taki zawód, pełno jest wspaniałych piosenkarek i piosenkarzy, ale żeby tak, że aktor i pieśniarz.
Dobrze, ale to jeszcze może nie sięgajmy.
Jeszcze nie czwartek o 15.
Jeszcze nie ta płyta. I jeszcze, proszę Państwa, ponieważ dużo było komentarzy po Twoim wywiadzie w Vivie, gdzie tak powiedziałabym,
rozumiem.
Ja Ci bardzo dobrze Cię rozumiem, bo mam bardzo podobnie. Jak Ty właściwie powiedziałeś, że...
Jak Dalida, tak?
Jak Dalida, tak, która połknęła 120 tabletek nasennych i pożegnała się dobrowolnie z tym światem. Tak. Dzisiaj istnieją już też takie urządzenia. Jest taki profesor Niczkę z Australii. Państwo pozwolą, że chwilę, ale muszę Michałowi to opowiedzieć, ale myślę, że Państwa też zainteresuje. Profesor Niczkę z Australii, którzy...
Polak?
Nie. Więc w ogóle to jest brzmi Niczkę, tak, ale jak nie od niczego, tylko aha, że no tak, jeszcze tak, w ogóle, a jeszcze zaraz Państwo się dowiecie i ty, co on stworzył. On stworzył do autoeutanazji urządzenie, które można sobie w 3D wydrukować. Ono było jakoś przed pandemią na Biennale w Wenecji nawet wystawiane. Jest to kapsuła przezroczysta.
Coś...
I można ją, nazywa się sarko, więc też ta nazwa od sarkofagu, ale też jakoś od sarkazmu mi to się może kojarzyć, że to jest trochę coś groteskowego, farsowego, że to jest dosyć lekkie, możesz to sobie wydrukować i możesz na przykład sobie pójść w Alpy, jak to jest reklamowane, i z widokiem na jakieś
piętro
sobie, tam jest kilka guzików, tam jest ten jeden guzik, że jeszcze możesz wyjść z tego, a drugi taki, że tam jakiś chlorek, coś z azotem związane. Więc to jest chyba jeszcze gaz gaz rozśmieszający, to zdaje się jest, więc jeszcze uśmiech odchodzisz. No i czy nie jest to sarko i Niczkę? No.
Ja pamiętam, że czytałem Kazia Kuca, cudownego przecież pisarza, jakiś wywiad, że on nie będzie cierpiał i on zdecyduje, kiedy będzie miał tego. No ale przecież Iwona, cudna żona i te dzieci.
Tak.
I się skończyło tym, że Kazimierz Kuc odszedł biologicznie w chorobie, ale nie tak, jak sobie wymyślił. Także ja sądzę, że tak sobie mogę ględzić i
można sobie
nawożyć.
Tak ględzić, tak. Myślę, że dlatego, że jednak się czuję, że jednak...
Bólu się
boisz i mówiłeś, że po swoim tacie masz bardzo nisko.
Tato widział nóż i
że już go bolało. Już był ranny.
Już był ranny, tak. Więc ja mam bardzo podobnie. Mama miała bardzo wysoki próg, a ja mam bardzo niski. Prawie, że taki, że matko, że już boli.
Tak,
może to jest histeria jakaś artystyczna.
A jakieś szczepienia czy zastrzyki pobierania?
Nie właśnie, nic? To jest ciekawe.
No to co to
nie.
Jest? To co cię boli?
Nie, jak oni mi wkuwają biorąk. Mógłbym być krwiodawcą spokojnie.
Boże, a ja się tego tak boję.
Nie. U dentysty, no tak, ale też mi zastrzyk robi w to dziąsło. Mm-hmm. To też nie jest przyjemne. Ale nie, no ważne. Niemniej samo cierpienie jako... Może ja bardziej myślę o cierpieniu długotrwałym.
Aha.
Napatrzyłem się na to i przy odchodzeniu różnych moich już... wiekowych przyjaciół czy rodziców, co najważniejsze, może nie aż takie cierpienie, ile taki pewnego rodzaju niemożność. Niemożność związana z wiekiem, związana z, w przypadku mamy na przykład z Alzheimerem, z demencją i tak dalej. No ale życie no. I odchodzenie. Trzeba, myślę, bardzo mi się podoba powiedzenie mojego menadżera Janusza Kulika, który od tylu lat jest lojalnym, bliską osobą, która prowadzi te moje życie artystyczne i prywatne, że on mówi, że w sumie nie boi się tak śmierci, bo jednak jedzie się tym pociągiem, który, już byśmy dzisiaj powiedzieli o tych przystankach,
tak,
który ma ten ostatni przystanek. Jak się w ten sposób o tym myśli, to jest łatwiej.
Mm.
Jest łatwiej. No po prostu jest ostatni przystanek, się wysiada.
Jerzy Nowosielski, to już teraz zakończymy mrok, wyjdziemy z tego mroku. Jerzy Nowosielski, który mówił tak gdzieś, będę parafrazowała, ale będę blisko cytatu, że rodzimy się w celi śmierci, wyrok już jest wydany, nie znamy tylko daty egzekucji i trzeba się czymś tym, w związku z tym czymś zająć.
Czymś zająć, ja akurat
maluję.
Ale popatrz, jakie to ciekawe, bo jechałem dzisiaj do ciebie, do studia, do państwa i przyszła mi na myśl, bo podejrzewałem, że zahaczymy o to, bo to jest zawsze intrygujące, nie tylko różne pudelki, ale również i poważnych dziennikarzy, że jeżeli następują jakaś nie deklaracja, tylko jakieś rozmyślania na te tematy ostateczne, ale skojarzyły mi się z Kolimów. z Kolimów, nasz piękne miejsce, gdzie artyści starsi, kobiety i mężczyźni, w tej chwili już nie tylko, bo on został trochę otwarty też na osoby z zewnątrz. Nie wiem, czy dobrze, no ale to już nie ja o tym decyduję. I tam mam zawsze etapami przeróżne, tam były osoby bliskie mi, profesorina Tomaszewska, Danusia Rin, teraz jest Zofia Kucówna, no jest ciągle ktoś, kogo tam chętnie odwiedzam
Bardzo proszę, żebyś pozdrowił panią Zofię
Kucówną,
ze względu na to, że była sąsiadką moją.
Tak, racja. Ona bardzo, bardzo, bardzo jesteśmy blisko i tak sobie pomyślałem, że tak pleciesz w tych wywiadach o tej 15 w czwartek, że już koniec, jak będziesz sam chciał, a z drugiej strony patrząc na Zosię, ona jest tak tam zadowolona, tak. Będąc.
Bardziej, tak, że ona wcześniej miała to miejsce oswojone, tak, pomagała.
Tak, pomagała, ona to współtworzyła. Tak. I rzeczywiście jest tak zadowolona, tak uśmiechnięta i tak sobie pomyślałem, przestań już gaworzyć, będzie co będzie, zdecydujesz jak będziesz chciał, ale tak naprawdę dzisiaj jadąc do ciebie pomyślałem, jest przecież z Kolimów. Takie fajne miejsce, piękny ogród, ludzie się znają, uśmiechają.
Kulturalni.
Kulturalni, tak.
Więc może rzeczywiście...
Zakańczamy.
Zakańczamy. O tej płycie mówmy, a nie o tej ostatecznej. O tych marmurach i granitach.
Granitach, tak jest. Płyty właśnie. Co będzie z płytami? Płyty się powoli kończą. Płyty się powoli kończą. Ja się cieszę bardzo, że wytwórnia jeszcze zainwestowała we mnie w kolejne dwa krążki, ten i następny, że chcę i cieszę się. Mam od 2 czy 3 lat osoby, które mi pomagają na Instagramie i na fanpage'u i na głównej stronie. Młode osoby, które mi pomagają, nie piszą za mnie, ale pomagają mi
wrzucić tam te materiały.
Wrzucić różne materiały, czy zweryfikować, czy skorygować. Tak. A Marlena na fanpage'u, Paweł na Instagramie i drugi Paweł na głównej stronie. Także rzeczywiście jest to spora pomoc, ale bardzo się broniłem. Nie, gdzie? Ja w tym wieku po co? I nie żałuję.
No nie.
Bardzo dużo. Tak. Bardzo dużo. To są dziesiątki tysięcy osób, które wchodzą w te dyskursy ze mną i ja nie tylko serduszkami odpowiadam, czasami też całymi zdaniami. I to jest coś bardzo fajnego. Już pomijam to, że docieram z nowościami ze swojego zawodowego wciąż życia czynnego i wciąż z realizacją różnych marzeń, a z drugiej strony też słyszę, czego oni oczekują. I przyznam szczerze, może przez to, że tak sobie zbudowałem to swoje życie mimo wszystko bez jakichś skandali tak zwanych, w cudzysłowie nazwijmy to, i włażenia mi do garnków, łóżek i tym podobnych, to mało jest osób, które chcą mnie dotknąć. Bo jeśli chodzi o hejterów w pełnym tego słowa znaczeniu, którzy są dziś wszechobecni, jesteśmy podobno krajem, w którym jest tego najwięcej, co jest bardzo dla mnie dziwne, w tym właśnie naszym kraju.
Może tak jest, może tak nie jest.
Tak. Mówi się, że biorąc globalną, my jesteśmy bardziej hejterowcy niż w Amerykanie na przykład się mówi. Oczywiście mówimy o ilości osób, na ilość mieszkańców.
Oni mają broń w domu.
Oni mają broń, może dlatego. W każdym razie ja nie czytam specjalnie kocham i nie czytam specjalnie nienawidzę. Interesują mnie merytoryczne jakieś uwagi, interesują mnie jakieś odważne nawet zapytania w typu co dalej, a co ja myślę, a co inni myślą, omówienie filmu, omówienie nawet czyjegoś życia, ale nie interesuje mnie punktowanie ludzi tylko z racji tego, że ja myślę inaczej. I mam większość osób i na Instagramie, i na fanpage'u, bo wiem to też od Marleny, i które bardziej opowiadają niż krytykują. I to jest fajne. Mnie się to podoba, bo możemy sobie rozmawiać.
Tak.
Bo ktoś, kto mi napisze, kocham pana, no dobrze, bardzo mi miło, no ale ja już nie mam odbicia. Raz, że nie znam tej osoby.
Też nie możesz napisać, że kocham.
Kocham panią, tak, albo kocham pana. Natomiast z całą pewnością, tak samo jest przy autografach, że ktoś podchodzi, proszę napisać kochanej Marylce. Ja mówię, ale Ja nie wiem, czy pani jest moją kochaną Marylką. Albo pan napisze dla ukochanej mamy. Ja mówię, ale to czyje pana mamy? Mama. Proszę tak powiedzieć mi, czy, jak ma na imię. Jak pan ma na imię, ale jak pani ma na imię, to ja napiszę. Także to są takie sytuacje fajne w obie strony. Niemniej tak samo, raz się chyba tylko wkurzyłem, ale to powiedziałem w jakimś wywiadzie, bo ktoś napisał, już przestań śpiewać. No to ja powiedziałem, proszę mi tę osobę usunąć, bo to już nie jest merytoryczne.
Tak.
No to jest takie, to jeszcze sekunda już będzie, bo cię nienawidzę, albo bo cię nie znoszę. W ogóle nie rozumiem, jak można nienawidzieć artysty. Można nie chcieć go słuchać. Tyle kanałów, tyle możliwości przekręcenia tej gałki, wciśnięcia guzika czy pilota. Po co się katować? A są ludzie, ktoś kiedyś mi opowiadał w teatrze bez nazwiska artystki, że na jednej z większych artystek w spektaklu siedziały jakieś dwie panie i mówi, nienawidzę jej, kiedy do drugiej mówi. A ta druga mówi, a nie, mówi, nienawidzę jej, ale musiałam przyjść, bo musiałam zobaczyć, jak gra tutaj. Po co poszła? Po co? Po co budujemy w sobie takie emocje, które przecież mogą powodować naprawdę niezłe choroby?
No.
Podobno, ale nie, bo znowu wejdziemy
w jakieś mroki, tak.
Mroki, nie. No, ale to podobno rzeczywiście nienawidzenie może powodować bardzo niedobre stany zdrowia.
No bo z nienawiścią nic nie zrobisz. Ona ciebie po prostu...
Możesz nie lubić, możesz być zaniepokojony, możesz się zapytać, możesz skonfrontować.
Możesz się wkurzyć, tak?
Wkurzyć, oczywiście. Tak. Ale żeby nienawidzieć artysty? O, Boże.
Tylko z powodu wyglądu,
sposobu bycia,
tak,
ekspresji,
ról, który zagrał.
Po co? Tyle jest artystów. Ja się tego nauczyłem. Oglądam mnóstwo młodzieży. Nie każda osoba mi pasuje. Nie w każdej osobie widzę, że dojdzie do pozycji, nawet nie mówię o pozycji w kraju, tylko o pozycji artystycznej, typu Maryli Rodowicz. Nie każdy, nie każda dziewczyna, czy Kai, czy nawet wspomnianej wspaniałej Ireny Santor i wielu innych. Natomiast cudnie, że próbują. Patrzę, jak się rozwijają. Interesuje to mnie. Czy chciałbym z nimi zaśpiewać w duecie? Niekoniecznie, bo po co? Oni mają swój świat. To się bardzo zmieniło. Jakby mi zaproponowali, to może, ale to z ciekawości bardziej niż z chęci.
No ale wiesz, czasami to też...
Ale czasami
to świeża też.
Świeża, ale też czasami jest takim, że ja patrzę się i myślę sobie, jaka jest pobudka? Czy rzeczywiście jest pobudką zaśpiewania z tą osobą, czy pobudką wejścia w ten target pokoleniowo? To różnie jest pewnie. Pewnie jest to w zależności od tego, jak kto na to
patrzy. Zobaczymy, może jakbyś jakiś raper ci zaproponował. Hip-hopowe.
ale tylko z drugiej strony myślę, że nie, to są jakieś, nie że zamknięte światy, ale ja lubię obserwować różne inne gatunki muzyczne, obserwować, no bardzo lubię chodzić do teatru, lubię oglądać kino, nasze rodzime również, choć światowe mnie szalenie fascynuje. Ja bym w kinie mógł siedzieć od rana do nocy.
Ja podobnie.
Kocham kino po prostu, naprawdę. Tak lubię filmy i też sobie potem rozmawiamy na Instagramie z publicznością. Czasami się mylę, jak w przypadku na przykład teraz ostatnio tej kolejnej części Korony, czyli Crown, że tak, dobrze mówię ten
tak,
tytuł?
Tak,
tak. I jakoś mi się mniej podobała ta czwarta część i za szybko o tym napisałem. Bo się okazało po 3-4 odcinkach, że to się tak rozwinęło. Po prostu. Tak samo jak teraz jest ta Smok, czyli po Grze o Tron, którego byłem fanem. I też tak chcę tego, ale już teraz tak myślę, a może coś jeszcze będzie fajnego z tego.
Powiedziałeś o właśnie spotkaniach i wpisywaniu na płytów autografów, a wcześniej mówiłeś o tym, że rzeczywiście płyty się no, coraz gorzej sprzedają, ale że sporo jeździsz, koncertujesz i właśnie wtedy przychodzi publiczność, tak. Chce mieć ten kontakt bezpośredni.
Chce. Selfie albo ten podpis na płycie. Ostatnio, przepraszam, w tych ostatnich naszych czasach covidowo-grypowych, że po prostu przynoszą mi do garderoby organizatorzy płyty od państwa z jakimiś bilecikami czy karteczkami wydartymi z kawałka zeszytu czy zaproszenia i ja wpisuję te imiona. Ale są to fajne spotkania. Czekam już na wiosnę, kiedy nie będzie grypy i mam nadzieję nie będzie 48. odmiany Omikrona. będę mógł się spotkać z publicznością.
Ale coś, jakieś były odwołane jakieś koncerty? Teraz
były, bo
jakieś,
bywają gardłowe.
I tam jakieś w związku z organizacją?
Były, nawet dwukrotnie. Tak. Dwa, a potem jeszcze cztery koncerty. Mówisz o tym, o odwołanych przez organizatorów?
Tak, coś organizatorzy nawalili. W każdym razie to było jakoś...
Była sytuacja, gdzie kilkoro z artystów miało odwołane koncerty i niezapłacone koncerty.
Tak.
Ja również pod tą agencją
w momencie
znalazłem. Niemniej oni się ze mną porozliczali, a ja zdążyłem nie podpisać dalszej umowy.
Aha.
Czyli w związku z tym jakby...
Obronną ręką wyszedłem,
ale solidarnościowo zaprzestałem współpracy z tą agencją ze względu na solidarność z artystami. Nawet ostatnio pani dziennikarka, ktoś się mnie pytała to z innego publikatora i powiedziałem, że nie za bardzo jestem stroną, bo moje koncerty się odbyły, ale rzeczywiście pozostałe, które miały być, ja odwołałem ze względu na i ukłon w stronę artystów, których spotkała jednak krzywda ze strony tej organizacji, jak i publiczności, która nie wiem, czy ma zwrócone bilety. Nie chcę doprowadzić u siebie do takiej sytuacji.
Ale masz już jakiś konkretny plan wiosenny?
Tak, wszystkie koncerty są już do czerwca zamknięte. Już mamy tych koncertów kilkadziesiąt. Ja śpiewam mniej więcej 12-13 razy w miesiącu. Dobrze. Kiedyś to było 23 razy, ale lekarka powiedziała, chcesz dłużej śpiewać? Śpiewaj połowę. Chcesz krócej śpiewać? Śpiewaj 23. Mhm. I poszedłem po rozum do głowy. Gardło jest starsze. Nie kupię go w sklepie, jak może kupić gitarzysta sobie strunę. Nie kupię i dlatego śpiewam mniej, ale to jest tak dużo. Ale śpiewam 7 miesięcy w roku.
Ale też myślę, że i mnie się to podoba, że mniej eksploatujesz swój głos też,
tak,
prawda? Już
tak.
Nie wchodzisz w te wibracyjne takie...
Nie, ja prawie że wyrzuciłem wibrator. On jest tylko wtedy, kiedy ja chcę.
Mhm.
Bo ono męczyło mnie. Mhm. Ale było takie...
No takie no, było dramatyczne.
Było dramatyczne, ale ono nade mną panowało.
Mhm.
Byłem trochę na lekcje, chodziłem do profesor Barskiej, takiej pani profesor, która uczyła wiele osób z branży artystycznej. I ona mi trochę to gardło wyprostowała, a potem o tym zacząłem myśleć. Było mi trudno, ale udało się. Dlatego mi żal czasami, jak niektórzy dziennikarze, którzy pamiętają mnie z tamtego czasu i zapadłem im i nie przepadają za mną, Muzeum Muzycznych dziennikarzy, że nie chcą przyjść zobaczyć, że jestem teraz kompletnie innym wokalistą, kompletnie innym człowiekiem, kompletnie innym interpretatorem, że ja prowadzę swoje koncerty, że jestem dowcipny. Szkoda, ale no przecież nie zmuszę ich.
No tutaj myślę, że państwo, którzy oglądacie i rozumiem, że będziecie chętnie chodzić na różnych miastach, które będą, gdzie można u ciebie na stronie zobaczyć.
Na stronie najlepiej, bo jest tego tak dużo jest tych spotkań, że jakbym wymienił 2-3 miejscowości, to by się pozostałe 30 obraziło. Albo zdziwiło, dlaczego nie pamiętam wszystkich.
Tak.
Na stronie głównej.
I od kiedy zaczynasz? Od wiosny, tak?
5 lutego zaczynamy nowe już koncerty, mam teraz próby. A 4 jeszcze śpiewam w moim kochanym Opolu, bo jestem opolaninem.
Tak.
Śpiewam jeszcze Kolor Café, starszy tytuł, bo przez te odwołane gardłowo mam kilka tych jeszcze koncertów. Niemniej, no a ja rozpoczyna swoje uśmiechanie się do publiczności od 5 lutego.
Świetnie.
I to będzie trwało 2,5 roku. Ja mniej więcej, ja mniej więcej mam trasy dwuletnie.
I teraz widzisz, na przykład oglądałby nas jakiś reżyser filmowy. I mówi, a właściwie ten Bajor by zagrał. A teraz Bajor mówi, i będę przez 2,5 roku...
Ale przecież są przerwy.
No dobrze, właśnie. O to mi chodziło, żebyś to powiedział.
Wiesz, co mnie najbardziej przeraża w filmie? Ranne wstawanie.
No tak.
Bo jestem nocny Marek, dużo czytam, dużo oglądam. Czasami chodzę spać około 2, wstaję około 11, a tu nie ma. W filmie trzeba być o 6 na planie.
I jeszcze czekać na dodatek.
I czekać, tak, tak. Nie, to oczywiście żart, ale kiedyś powiedziałem do Krysi Jandy u niej w teatrze, jak byłem na jakimś spotkaniu, bo tam mam też koncerty w Warszawie. Ja mówię, Krysiu, jak ja bym chciał zagrać, ale próba 10, a Krysia mówi, nie. Ja wymyślałem, że u mnie są o 11.
A powiedz, masz takie właśnie, jeżeli mówisz, że tak oglądasz dużo filmów, rozumiem, że i w kino, ale też i przecież Netflix, HBO, wszystko.
Za dużo
masz
tego.
Takie filmy, takich aktorów i tak myślisz sobie, och, jak ja bym coś takiego zagrał, albo w ogóle coś abstrakcyjnego, że taki sobie scenariusz sam w głowie myślisz, takiego
no, i taki. Na pewno nie mógłbym jak Tom Cruise skakać z tych samolotów, czy kiedyś Belmondo. Na pewno bym...
Z kaskaderem, co ty?
No może. Na pewno bym nie mógł być namiętnym jak Richard Geary, czy ten Grant,
amantem.
Jakimś amantem, kochankiem, ale jakaś taka psychologiczna rola, czy jakiegoś takiego współczesnego, nie wiem, bankiera, albo ja, nie mordercy, błagam.
Ale psychopata. Psychopatyczny biznesmen.
No to najłatwiej.
Tak, tak, już bym było.
Ale jest taka ilość tych filmów. Ja naprawdę zaczynam, czasami tak włączam i mówię sobie, matko, uważaj na te swoje nogi, bo to zaczynają cierpnąć te nogi, zaczynają te mięśnie.
Ależ no, mam to samo.
To wiesz, co robię? No. To ci radzę i państwu też.
Rowerek
zresztą.
I ten?
Mam rowerek, mam podłączenie do telewizora na górze w sypialni. Mm-hmm. Wskakuję sobie na rowerek i oglądam codziennie odcinek The Crown czy innego serialu.
Jednocześnie będąc na wycieczce rowerowej.
Dokładnie.
No ja mam bardzo energetycznie chłonnego psa, więc muszę z nim chodzić, a bardzo ciągnie, więc to też jest...
Bardzo. Mówisz,
że tak, że żałujesz, że tak, że...
Masz syna i psa, ja nie mam dzieci, nie mam psa, pies jest też nie zabawką, jak oglądam...
Ja mam kota też.
No widzisz. Ale jeżdżę. Jeżdżę. Może to się może troszkę zmieni, jak będę mniej podróżował, ale ja też poza jeżdżeniem z koncertami podróżuję. Nie. Bardzo lubię podróże. Kiedyś kochałem cały świat, teraz się ograniczyłem do Europy.
Z mamą podróżowałeś też, prawda?
Też, tak. Całą rodzinę zabierałem. Brata z żoną, z córką, z teściową, z szwagrem, z żoną. Ja myślę, że przyputałem spokojnie tak drugi domek na te podróże. Tak. Teraz już raczej jeździmy w gronie przyjaciół. Jest to fajna sprawa, dlatego że to są takie, już zwiedziłem muzeów tyle i obejrzałem, no ciągle jest coś nowego.
Tak.
Że już mogę, nie jestem plażowicz, jestem bardziej
wycieczkowicz,
ale też książka, spokój i uśmiech. Na przykład w Hiszpanii wszyscy się do siebie uśmiechają. Ja wiem, że nie mają tylu problemów, ile my mamy geopolitycznych, politycznych, związanych z wiarą, z tolerancją, ze wszystkim. Tego jest mnóstwo u nas.
No, istnieje teoria, że jaki alkohol dana nacja pije, tak się zachowuje. I
na
Włosi i Francuzi, którzy...
Wino.
Tak, wino. Chociaż no, Francuzi nie są sympatyczni, ale Włosi, Hiszpanii, tak.
Także nie, podróże są cudowne i wiem, że niespecjalnie się nimi też w cudzysłowie chwalę, bo jest taka ilość osób, które naprawdę wiążą koniec z końcem.
Ledwo.
Ledwo. Że nie przepadam za opowiadaniem w publikatorach, szczególnie prasowych, o tym, że sobie gdzieś jadę, dlatego że wiem, że nie ten czas. Może on przyjdzie jeszcze, czego bym życzył wszystkim państwu, ale nie ten czas, ja się krępuję. Jak widzę nagle gazetę, w której czytam na górze, podrosły stawki dla emerytów o złotych 80, a pod spodem widzę roznegliżowaną koleżankę na plaży na Dominikanie. Nie mam pretensji do koleżanki, tylko raczej do gazety, nie bezmyślności, nawet tylko niedelikatności.
No tak, no,
coś takiego jest.
Wiem, że oczywiście, ale to jest też, jeżeli właśnie no, korzystasz z tych mediów społecznościowych i widzisz, że właśnie no, osoby, czy gwiazdy, a nawet bardziej może celebryci, celebrytki tak wrzucają z każdy i to są jakieś właśnie oryginalne potrawy, plaże, dać drogie bardzo hotele.
Może ktoś to...
Ktoś to finansuje, bo oni też to pokazują, w związku z tym wcale... Ale dla przeciętnego człowieka, o którym mówisz, na którego no jeszcze szczególnie teraz czasy, które przyszły bardzo, bardzo ciężkie.
Wyjazd na Mazury jest wydarzenie.
No więc właśnie, bo jeżeli mamy czy pociąg, czy też własne paliwo, które tak podrożało. Więc jest to, mi się zaraz przypomina, że takie zdanie z Lwa Tołstoja, że bogactwo wśród biedy jest niemoralne. No i tak myślę sobie, że to właśnie jest taki, w jakiś sposób takie zestawianie tego i epatowanie swoim sukcesem finansowym niekoniecznie jest w dobrym stylu i też jest taki właśnie, no jak popisy akrobatyczne na ludziach, powiedzmy na wózkach inwalidzkich.
Na przykład.
No.
Albo przecież teraz jest taki czas, że zaczęły się z biedy kradzieże w sklepach osób właśnie też często starszych. tak. Dla których no nie ma żadnej... Wejdziemy za chwileczkę w temat,
wejdziemy w tak mrok, tak.
Godzin, a nie jesteśmy decydentami, natomiast no jest nieciekawie. Jest nieciekawie.
Trudne czasy, na które na pewno sztuka wpływa tak, że chociaż przez chwilę, kiedy właśnie oglądamy jakiś film, słuchamy muzyki, tak jak twojej płyty,
wywiadu,
tak odrywamy się od jakiejś tej trudnej rzeczywistości. Tutaj, Michał, jest taki zwyczaj, świecka tradycja.
Zawsze jakiś podpis.
Nie, świecka tradycja jest inna, że gość może coś tak od siebie powiedzieć na zakończenie, tak ku pokrzepieniu serc chociażby dla naszych widzów.
Ciśnie się zawsze jakiś w sumie, w cudzysłowie, tak mówiąc, banał, ale mam wrażenie, że dzień dobry, dobry wieczór, dziękuję, dobranoc, uśmiech, nawet jak jest ciężko, powoduje, że ciut czasami się robi lepiej i nam, i tym, którzy są naszymi słuchaczami, nie tylko jako nas artystów, tylko nas ludzi, czyli państwa też. Takie najprostszych tych kilka słów. Przepraszam, o, przepraszam też jest bardzo ważne. Przepraszam, dziękuję, do widzenia, dobranoc, miło mi. A nie tylko ciągle utyskiwanie i narzekanie, choć ja wiem, że jego jest bardzo dużo i ono ma swoje absolutne podłoże. I tego państwu najbardziej życzę. Tych paru kilku słów, które bardzo mocno budują nawet te chwilkę i są odwzajemniane.
Bardzo, Michał, dziękuję.
Dziękuję.
Właśnie to słowo, tak? Dziękuję.
Ja tobie, Moniko.
Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. Bardzo interesująca moim zdaniem i dobra rozmowa. I mam nadzieję, że państwo bardzo podobnie czujecie. I jak zwykle czekam na wasze komentarze. Pozdrawiam najserdeczniej i do zobaczenia. Dziękuję, Michał.
Dziękuję również i państwu, i tobie.